kącik między nami mamami. To piątkowa audycja wypełniona po brzegi dobrym humorem i optymistycznym patrzeniem na świat. Matki Polki zabiorą Was w rejs po kuchni i spiżarce. Przekażą ciekawostki nie tylko na temat dzieci. Jednym słowem, szmarc, mydło i powidło.
Szmarc, mydło i powidło.
Jesień bywa radosna mimo coraz krótszych dni i mimo chłodów. Cieszą złote kolory drzew, które zdobią jesienne krajobrazy, a także kobierce opadłych z nich liści. Dodają one co prawda pracy sprzątającym, ale tak romantycznie jest wśród nich spacerować. W kąciku między nami mamami w jesiennej aurze zasiądą z wami
Halina,
Beata, a przygrywał nam będzie Józef. Zapraszamy do audycji.
Rozmowy w pośpiechu, znajomy, mniej znany, spotkania w półsłowa, krąg zdarzeń ten sam. Gubimy się w tłumie pytań. Co dalej? Krzyk miasta nas ściga, nim ścichnie w sen. A w górach już jesień, płomienny korowy. A w górach już jesień i spokój na progu. A w górach już jesień i śpieszne odloty, pożegnań czas. A w górach już jesień, królestwo niczyje, a w górach już jesień, dni kruche motyle, a w górach już jesień, śpią w słońcu kałuże, świat żyje przez chwilę, nie krócej, nie dłużej, a w górach już jesień, już jesień. Czas nagle, dzień mija, mylimy zmęczeni klucze i drzwi. Biegniemy na osie, niewierną już przyjaźń i śnimy na jawie powszednie swe sny. A w górach już jesień, płomienny korowy, a w górach już jesień i spokój na progu. Górek już jesień, nieśpieszne odloty, pożegnań czas. A w górach już jesień, królestwo niczyje, a w górach już jesień, nie kruche motyle. A w górach już jesień, świąt słońce kałuże, świat żyje przez chwilę, nie krócej, nie dłużej. Już jesień.
Dzisiaj trochę o jesieni. Zastanawialiście się może, w jaki sposób wytwarzany jest żółty kolor jesiennych liści? Zdziwicie się Państwo, nie musi on wcale być wytwarzany. Naturalnym kolorem liści jest właśnie żółty.
Jak to? Przecież liście są zielone.
Wiosną i latem liście są zielone, bo ich własny kolor maskowany jest przez intensywny zielony chlorofil, który wypełnia ich komórki. Chlorofil jest ważny, bo dzięki niemu drzewo produkuje substancje odżywcze drogą fotosyntezy. Ale jest on nietrwały, więc musi być w liściach stale odtwarzany. Gdy jesienią robią się zimnie, a dzień staje się za krótki, żeby uzyskać korzystny bilans fotosyntezy, drzewa przestają produkować chlorofil. Znika on więc, odsłaniając naturalny, żółto-pomarańczowy kolor liści.
Jesienne liście też usychają, ale przyczyną tego nie jest parowanie wody, jak w suszącej się bieliźnie. Powodem usychania liści jest odsysanie z nich wody do gałęzi pnia drzewa. Pomaga w tym fakt, że żółknące liście nie wchłaniają już światła, które by mogło je zniszczyć, zanim drzewo zdoła odzyskać zgromadzoną w nich wodę oraz składniki odżywcze.
No dobrze, wiemy już, czemu liście na jesiennych drzewach są żółte i suche, ale dlaczego opadają?
Wyjaśnienie jest proste. Nieprzydatne już z braku chlorofilu liście stanowią nadal obciążenie dla dźwigających je drzew, szkodliwe szczególnie przy jesiennych wichurach. Sumaryczna powierzchnia liści dużego drzewa to ponad 1000 metrów kwadratowych. Przy silnym wietrze taki żagiel może drzewo złamać. Ponadto nawet z suchych liści nadal paruje woda, a jej zasobów drzewo nie może zimą uzupełniać przez korzenie, bo gleba będzie zamarznięta. To jest też poważny argument, bo latem przez liście dużego drzewa może parować ponad 50 litrów wody dziennie.
Ale jak się pozbyć liścia, gdy jest on już niepotrzebny?
Otóż jesienią u nasady ogonka liścia tworzy się warstwa komórek odcinających. Blokują one dopływ wody i substancji odżywczych do liścia i produkują enzymy osłabiające połączenie międzykomórkowe. Liść jest coraz słabiej związany z macierzystą gałęzią, aż wreszcie jego własny ciężar lub powiew wiatru powoduje, że odrywają się i spadają na ziemię.
Przytoczyłyśmy kilka naukowych faktów na temat żółknięcia i wysychania oraz opadania liści. Ale niech ta wiedza nie psuje Państwu roku jesiennych spacerów. Przeciwnie, podziwiając urodę jesiennych drzew, ile szeleszczących kobierców spadających liści, pomyślcie Państwo nie tylko o urodzie, ale także o mądrości przyrody. La 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 żółty jesienny liść tyle mi opowiedział, dałaś mi go bez słów. Jednak on dobrze wiedział, jesień wszystko odmienia. Niesie smutek i łzy, lecz zawdzięczam jesieni, że kiedyś kwitły psy. La 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 la. Padł z drzewa naszych uczuć i marzeń, tule do ust i szepcze, że to nie takie proste. Opadł z drzewa
jesień wszystko zamienia, zwiędły liści wiatr. Miłość moja do ciebie wciąż trwa, wybacz, że trwa. Garstkę prochu liścia zostawiłaś po sobie, garstkę prochu wspomnień porwał jesienny wiatr, porwał jesienny wiatr, porwał jesienny wiatr, porwał jesienny wiatr.
Nie tylko jesienią dbajmy o swoje zdrowie. Dobrze wiedzieć.
Żołądek się boi, gdy nie jesz śniadania.
Nerki boją się, gdy nie wypijesz 10 szklanek wody w 24 godzin.
Woreczek żółciowy boi się, gdy nie śpisz po 23 i nie budzisz się o wschodzie słońca.
Jelito cienkie boi się, gdy jesz zimne i zaległe jedzenie.
Okrężnica jest przerażona, gdy jesz więcej smażonych i ostrych potraw.
Płuca boją się, gdy wdychasz dym, brudne powietrze i dym papierosów.
Wątroba jest przerażona, gdy jesz ciężkie, smażone jedzenie, różne śmieciowe i fast foody.
A czy wiesz, że serce boi się, gdy jesz jedzenie z dużą ilością soli i cholesterolu?
Trzustka boi się, gdy jesz dużo cukru i słodkiego.
Oczy są przerażone, gdy siedzisz dużo w telefonie i komputerze po ciemku.
Mózg boi się, gdy zaczynasz mieć negatywne myśli.
Zatem nie tylko w jesieni zadbajcie o różne części ciała, aby ich nie straszyć. Wszystkie te organy nie są dostępne na rynku, są drogie i najprawdopodobniej nie stać ich na terminową wymianę. Więc dbaj o zdrowie swoich organów.
Pączek niech się dowie, że wybieram zdrowie. Trzęsą mi się łydki, kiedy widzę frytki. Frytka niech się dowie, że wybieram zdrowie. Hej, hej, raz i dwa, witaminy wolę ja. Hej, hej, raz, dwa, trzy, wolisz je i wy. Odkłada. Chipsy znów mnie kuszą, ale odejść muszą. Rozum odpowiada, jesteś tym, co zjadasz. A więc mądre dzieci, niech nie jedzą śmieci. Zdrowie, tłuszcz jak ludożerca, co dzień mnie uśmierca. Mówię więc otwarcie, porzuć takie żarcie. Nie ma przebaczenia dla złego jedzenia. Oh,
kąciku między nami mamami jesienne pogaduchy o zdrowiu. Nie może zatem zabraknąć świętej kobiety, która pomoże nam w tym zdrowym życiu. Święta od Orkiszu dzieli się przepisami na życie. Zatem zapraszamy do krótkiego artykułu o Hildegardzie, która mówi o lęku, smutku i wdzięczności.
Habermus, ocet jabłkowy, pieczone kasztany, przepisy z kuchni Hildegardy są znane na całym świecie, ale to nie jedyne receptury, jakie zostawiła po sobie święta. Mniszka napisała też kilka tomów z przepisami na życie. Posłuchajcie, co mówią o wdzięczności i dlaczego porównuje człowieka do raka.
Takich jak ona nazywa się ludźmi renesansu. Prorokini, lekarka, kaznodziejka, poetka, kompozytorka, badaczka przyrody i autorka licznych dzieł. Odważna, bystra i utalentowana. Pierwsza feministka i czwarta kobieta z elitarnym tytułem doktora kościoła. Ta drobna i niepozorna kobieta potrafiła postawić do pionu samego cesarza Barbarossę. Mowa o niestrudzonej reformatorce kościoła, świętej Hildegardzie z Bingen.
Pion na dobry nastrój, a hyzopt na walkę z melancholią, czyli kuchenne czary świętej Hildegardy. Napar z róży i szałwi łagodzi złość, pion poprawia nastrój, a hyzopt przegania melancholię. Brzmi magicznie, a to nie czary, tylko ziołowe receptury świętej Hildegardy. To właśnie w naturze mistyczka znajdowała lekarstwo na każdą dolegliwość. Tworzyła autorską dietę, niezwykle popularny dziś post, którego podstawą są orkisz, warzywa i owoce. Jej przepisy i ziołowe receptury cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. Hildegarda zaleca spożywanie między innymi kasztanów jadalnych i kopru włoskiego, a przestrzega przed sięganiem po tzw. kuchenne trucizny. Zalicza do nich między innymi alergizujące truskawki, pogłębiające melancholię śliwki i wzbudzającego gorycz w umyśle węgorza. Wskazówki lecznicze, które dzisiaj zdają się brzmieć dość niedorzecznie, ponownie wyciągnięto na światło dzienne dopiero 900 lat po śmierci słynnej wizjonerki. Obecnie Hildegardowa dieta ma rzesze fanów na całym świecie.
A kim była święta Hildegarda? O tym po krótkiej przerwie.
Najlepszy
Kobieta, która stawiała do pionu wielkich tego świata, to Hildegarda, która była wrażliwą i chorowitą dziewczynką. Urodziła się jako 10. dziecko Hildobira i Mechtydyldy. Gdy miała 8 lat, rodzice oddali ją do klasztoru. Historycy twierdzą, że była to forma ich dziesięciny dla kościoła. Mała mistyczka swoje pierwsze wizje miała już w wieku 3 lat. Była bardzo skrytym dzieckiem, więc nikomu o nich nie opowiadała. Swój sekret wyjawiła dopiero jako przeorysza w wieku 42 lat. Lekarze tłumaczyli, że to jedyny omamy skutek uboczny bóli migrenowych, na które nagminnie cierpiała. Inni rzekome objawienia przypisywali spożywaniu przez mistyczkę roślin o opiumogennym działaniu. Prawdziwość wizji potwierdził w końcu ówczesny papież Eugeniusz II. Hildegarda miała jednak nie tylko wizję, ale też dar przepowiadania przyszłości. Z tego powodu licznie ściągali do niej ówcześni celebryci, w tym władcy, biskupi i papieże. Cieszyła się ogromnym szacunkiem wśród wielkich tego świata. Podobno nikt tak jak ona nie potrafił ich upomnieć i postawić do pionu.
Hildegarda twierdziła na przekór epoce, w której żyła, że Bóg nie chce widzieć nas wyczerpanych samobiczowaniem i restrykcyjnymi postami. Głosiła, że Twórca pragnie naszej radości i szczęścia. Zostawiła więc po sobie recepty nie tylko kulinarne, ale i te dotyczące wiary i cnót codzienności. Oto kilka cytatów.
Człowiek, który czyni dobro, przypomina sad, który jest pełen owoców, dobrych czynów.
Niekiedy Bóg doświadcza nasze ciało wieloma cierpieniami, wówczas o tyle stajemy się wewnętrznie mocniejsi, im silniejsze jest nasze oczekiwanie na nadejście Jego łaski.
Unikaj dwulicowości, która jest raną dla duszy, i mów wszędzie prawdę, która jest niczym słońce, a wtedy ludzie chętnie otworzą przed Tobą swoje drzwi.
Spójrz, dokąd prowadzą Cię złe czyny, a dokąd dobre. W złych czynach usychasz, a w dobrych ożywiasz.
Dopóki podążam za żywym światłem, cały smutek i lęk są mi odjęte.
Dusza jest rozlana we wszystkich członkach ciała. Ciało jest pracownią duszy.
Człowiek buduje swe ciało tak, by dusza chętnie w nim mieszkała.
Jak wrócić, kiedy każda z dróg prowadzi do twych rąk i ust. Iść bez ciebie znaczy iść w bezdroża, gdzie nic prócz pustych serc już nas nie spotka. I płonący piach dotyka płuc, a do źródła tysiąc mil. Raz jeszcze.
Tego dnia rozmowę naszą przerwał ktoś. Byłem sam, szukałem ciebie w sercu, bo smutnym stał się świat. Jak wrócić, kiedy każda z dróg prowadzi do twych rąk i ust.
raczej iść bezdroża, gdzie nic prócz pustych serc już nas nie spotka. I płonący piach dotyka płuc, a do źródła tysiąc mil. Wróć raz jeszcze, niech się wszystko zacznie jeszcze raz. Na tych pustych ziemiach kwiaty już nieśmiało kwitną. Spójrz, kiedy jesteś ze mną, odnajduję ślady naszych stóp. Wiem, co będzie dalej, na bezdroża miłość wróci, jeśli chcę. Iść bez ciebie znaczy iść bezdroża, gdzie nic prócz pustych serc już nas nie spotka. I po nocy jak dotyka płuc, a do źródła tysiąc dni. Iść bez ciebie znaczy iść bezdroża, gdzie nic prócz pustych serc już nas nie spotka. I po nocy jak dotyka płuc, a do źródła tysiąc dni. Wróć raz jeszcze.
Każda matka chce, aby jej córka wyrosła na pewną siebie, asertywną i mądrą kobietę. Dzisiejszy świat nie ułatwia mamom tego zadania. Nieustannie mówi się, że dziewczynki mają być grzeczne, posłuszne, ładnie ubrane i piękne. Najczęściej współczesne mamy nie chcą utrwalać tych stereotypów. Dlatego jeśli jesteś mamą córki, zastanów się, jak widzisz swoją córkę w przyszłości i co robisz dziś tak, aby tak się stało. Kiedy na warsztatach dla rodziców pytano mamy, jaka ma być ich córka, to zwykle słyszano następujące odpowiedzi.
Odważna, odpowiedzialna, mająca własne zdanie, wierząca w siebie, czuła, troskliwa, zaradna, niezależna.
Kiedy dopytowano, a jaka ty jesteś, czy ty wierzysz w siebie, masz własne zdanie i potrafisz je zakomunikować światu? Co znaczy odważna kobieta? I jak jest z odwagą u ciebie? Wtedy zwykle pojawiały się długie milczenia. Chcemy wyposażyć swoje córki w te cnoty, których często nam jako mamom brakuje. Czy to jest możliwe? Oczywiście nie zachęcamy, żeby rezygnować z tych oczekiwań, ponieważ one wskazują cel naszych wychowawczych zabiegów. Jednak w tym kontekście nie da się przekazać drugiej osobie tego, czego sami nie posiadamy. Co zatem zrobić, aby córka czuła się ważna i wartościowa?
Wzmacniaj u niej poczucie własnej wartości. Jeśli córka będzie miała świadomość, że jest ważna i wartościowa dla swojej mamy, wzmocni to u niej poczucie własnej wartości.
Pozwól, aby twoja córka miała swoje zdanie. Niech sama decyduje, nie tylko w kontekście tego, jak się ubrać i jakiej muzyki słuchać, ale także jakich wyborów życiowych dokonywać. W naukę decydowania wpisana jest porażka.
Daj córce czas na smutek, żal, kiedy ją to spotka. Bądź wówczas dla niej wsparciem. Pytaj, jak możesz jej pomóc słowami, a nie mówiłam, trzeba było mnie słuchać. Nawet jeśli to prawda, nie wzmocni u córki poczucia własnej wartości, a wręcz przeciwnie. Taki komunikat pokazuje, że coś z nią jest nie tak, skoro nie potrafi przewidzieć trudności.
Dawać bezwarunkową miłość i akceptację, czyli komunikować słowami i czynami, że jest okej, taka jaka jest i że ją kochasz dlatego, że jest, a nie dlatego, że coś robi lub czegoś nie robi. To akceptacja również w momencie trudności, porażki i chwilach przeżywania nieprzyjemnych emocji.
Wspieraj ją, kiedy odniesie sukces. Pokaż córce, że sukces to efekt jej pracy, a nie tak zwany szczęśliwego zabiegu okoliczności. Kobiety często umniejszają swoje sukcesy. Jeśli i ty do nich należysz, to pamiętaj, że twoja córka, obserwując ciebie, uczy się, jak ma podchodzić do swoich osiągnięć. Dlatego ciesz się i celebruj sukcesy swojej córki. Pokaż, że jesteś z niej dumna.
Akceptuj wszystkie emocje córki, a przede wszystkim pozwól jej na odczuwanie ich i wyrażanie złości. Najbardziej szkodliwe dla zdrowia emocjonalnego twojej córki jest powiedzenie, że złość piękności szkodzi. Zarówno ty, jak i twoja córka macie prawo do przeżywania złości, irytacji, a twoja rola polega na tym, żeby nauczyć ją, jak może sobie poradzić z tymi emocjami, bez ranienia siebie i innych. Złość, podobnie jak i inne emocje, jest potrzebna. Kiedy ją odczuwamy, to znaczy, że zostały naruszone nasze granice i najzdrowszą reakcją jest złoszczenie się.
Pozwalaj na rozwijanie pasji i zainteresowań. Zachęcaj córkę do podejmowania wyzwań. Pozwól, żeby realizowała własne, nie twoje marzenia i ambicje. Aby stała się niezależną kobietą, musi mieć możliwość samodecydowania i podążania swoją ścieżką. Szanuj jej wolność i indywidualność, szczególnie gdy jej decyzje są inne niż oczekiwania rodziny czy społeczne. Wspieraj ją.
Szanuj jej nie. W ten sposób dba ona o swoje granice i potrzeby. Pamiętaj, że twoja córka to odrębna istota z własnym potencjałem, uzdolnieniami i pragnieniami. Daj jej szansę na ich realizację. W budowaniu relacji matki z córką nie bez znaczenia jest przykład, jaki mama daje córce swoim zachowaniem oraz to, w jaki sposób jest traktowana przez tatę. Zawsze powtarzamy kobietom, z którymi pracujemy, że tylko szczęśliwa mama może mieć szczęśliwą córkę. Dlatego ciesz się swoją córką, jej sukcesami. Wierz w jej mądrość i szanuj jej zdanie. Tak, aby twoja córka była kobietą, bez winy i wstydu. Artykuł pochodzi z portalu Librus i właśnie co tydzień w kąciku Między nami mamami będziemy zachęcać właśnie do tych ciekawych artykułów o relacjach w rodzinie.
Będąc dzieckiem, być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać, nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Mieć spółkilo biżuterii, kapelusze takie duże i od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy, róże na bankietach, wernisażach. Pokazywać się codziennie, być kobietą, ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie. Ekscentryczną być kobietą, przyjaciółki niech nie milkną, czas niech płynie w rytmie walca, dzień niech jedną będzie chwilką. Jakaś rola w głównym filmie, jakiś romans niebanalny, być kobietą w dobrym stylu, Boże daj. Wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie, łamać serca twardym panom, pewną siebie być okropnie. Może muzą dla poety, adresatką wielkich wzruszeń, być kobietą w każdym calu, kiedyś przecież zostać muszę. Być kobietą, marzę ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać, nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Ach, kobietą być nareszcie, a najczęściej o tym marzę, kiedy biorę ci koszulę albo naleśniki smażę.
Prokrastynacja. Trudne słowo. ale oznacza ona odkładanie spraw na później. Może mieć wiele przyczyn. Jak wyjść z zamrożenia i zacząć wreszcie działać?
Prokrastynacja, czyli odkładanie spraw na potem, łatwo pomylić z lenistwem. Jednak ktoś, kto unika wykonania odwlekanego nieustannie zadania, może spędzać ten czas bezproduktywnie, na przykład oglądając seriale czy godzinami dłubać w telefonie, albo aktywnie, na przykład robiąc zakupy czy generalne porządki w domu.
Efekt zamrażania. Zarówno bierne oglądanie seriali, jak i nadmierna aktywność wynikają w tej sytuacji ze stanu, który nazywamy zamrażeniem. Zamrażenie to nie relaks. Ktoś, kto powinien skończyć pisanie pracy doktorskiej, a zamiast tego przegląda w internecie miliony zimowych czapek, nie odczuwa wcale rozluźnienia ani tym bardziej dobrostanu.
W trakcie relaksu układ nerwowy puszcza aktywność, by się zregenerować. Zamrożenie natomiast jest napięciem, które w efekcie prowadzi do wyczerpania. Układ nerwowy doświadcza wówczas przeciążenia. Ten rodzaj zmęczenia zna każdy, komu choć raz zdarzyło się okładać ważne sprawy na kiedyś. To z kolei spowodowało, że codziennie wstawał z myślą, że oto wisi nad nim miecz Damoklesa, zupełnie jakby niby w tle, ale jednak wciąż w jego głowie. Działało oprogramowanie umożliwiające doświadczenie komfortu i spokoju.
Dlaczego zatem odkładamy na później? Z tego wynika niemożność wykonania wiszącego nad nami zadania? Zatrzymanie się w blokach startowych zawsze ma swoje przyczyny. Nurt, w którym pracuję, coaching oparty o potrzeby, pozwala zająć się z uwagą tym, co rozgrywa się w naszych wnętrzach. W efekcie możemy dowiedzieć się, dlaczego nie pozwalamy sobie robić rzeczy, które mają dla nas i dla naszego życia tak duże znaczenie. Prokrastynacja może wynikać z naszego konfliktu wewnętrznego. Gdy ci na czymś zależy, a mimo to tego nie robisz, to z pewnością dostrzegasz w sobie rodzaj pewnego rozdarcia. Z jednej strony wiesz, że najwyższy czas zrobić to i przygotować się do tego projektu, z drugiej zaś strony nieustannie próbujesz odwlec tę czynność w czasie.
Lęk czy lenistwo. Próba uniknięcia danej czynności może mieć różne motywy. Jednym z najczęstszych jest lęk. Może to być obawa, że konkretna rzecz zajmie nam więcej czasu niż myślimy. Powstrzymywać przed działaniem może też sam fakt, że nie wiemy, jak się za coś zabrać. Uznajemy więc tę czynność za niewykonalną. W takiej sytuacji dobrym pomysłem jest próba nazwania tego, jakie konkretnie wiedzy czy pomocy potrzebujemy, by pomóc w ogóle ruszyć z miejsca. Lęk może być jednak zakorzeniony w nieco bardziej złożonych historiach, a konkretnie tych, jakie opowiadamy o sobie samych, życiu i innych ludziach. Prokrastynacja karmi się obawą przed porażką i niewiarą w siebie, co w efekcie może prowadzić do pogrzebania wielu wspaniałych talentów, którym nigdy nie damy szansy ujrzeć światła dziennego.
A może jest to jednak perfekcjonizm? O tym po krótkiej przerwie.
Zamknę cię.
dlaczego odkładamy rzeczy na później? A może jednak perfekcjonizm? Takim wewnętrznym sabotażystą jest także perfekcjonizm. Lubi nam podpowiadać, żeby danej czynności lepiej nie zaczynać, szczególnie wtedy, kiedy twierdzimy, że nie mamy do tego wystarczająco dobrych narzędzi. Lub kreśli nam w głowie obraz doskonałego efektu końcowego, który sprawia, że szybko ulegamy zniechęceniu. Stąd perfekcjonista to niekoniecznie ten, który ma wszystko w 100% ogarnięte. Może nim być osoba, która całą swoją energię ładuje w jedną, wąską dziedzinę, a inne obszary życia, na przykład relacje albo troska o siebie, wyglądają u niego niczym podparta kijem lepianka.
Obawa przed sukcesem. Hamulcem może być jednak nie tylko lęk przed klęską, ale też obawa przed sukcesem. Gdy wychowaliśmy się w wyjątkowym, niesprzyjającym środowisku, w którym kultywowane było poczucie nieszczęścia albo zawiść, sama myśl o tym, że coś mogłoby się nam w końcu udać, może przyprawić nas o gęsią skórkę. Bywa jednak i tak, że odkładamy coś z tego powodu, że zazwyczaj nam to nie leży. Warto wtedy zastanowić się nad wykreśleniem danej czynności z listy. Warto potraktować swoje życiowe cele poważnie, a w razie potrzeby sięgnąć po wsparcie. Oglądanie tego wewnętrznego świata wymaga jednak ogromu życzliwości, akceptacji i ciepła. Między innymi dlatego, że jednym ze skutków prokrastynacji jest tonięcie w negatywnych ocenach na swój temat. Te zaś z natury rzeczy zatrzymują nas w miejscu. Tymczasem to ruch i rozwój dają nam poczucie spełnienia.
Uczymy się.
Mało słońca, zimno, dużo deszczu. Wyjątkowo szybko zaczęła nam się w tym roku towarzyszyć jesienna aura. U wielu z nas czas ten wiąże się też ze spadkiem nastroju, z jesienną depresją. Jesteś jednym z tych, którym zrobiło się w tych dniach gorzej. Odmawiaj poniższą modlitwę i powiedz swoje gorsze dni Bogu.
Dobry Boże, Ty znasz ciemności, które mnie otaczają. Wydaje mi się, że jakby otaczały mnie chmura, także tracę całą moją perspektywę. I na dodatek mam wrażenie, że ona nigdy się nie podniesie. Wiem, że wcześniej udało mi się z tego wyjść, ale kiedy te uczucia znów przychodzą, wszystko znowu się zaciemnia. Pomóż mi ufać Tobie w tym trudnym czasie. Wiem, że po deszczu znów przychodzą słońce i że ponad chmurami słońce zawsze świeci. Proszę Cię jednak, umocnij to przekonanie w moim sercu, tak, aby Twoja nadzieja mnie prowadziła. Wierzę, że Ty możesz mnie uzdrowić i całkowicie powierzam się Tobie. Udziel mi łask, których potrzebuję, aby wytrwać przy Tobie. Aż Twoja uzdrawiająca miłość, która wiem, że nieustannie działa we mnie, w końcu przeniknie mnie i przyniesie ulgę, której potrzebuję. Amen. Nasza audycja dobiega końca. Dziękujemy, że gościliście dzisiaj w kąciku Między Nami Mamami, a byli z Wami
Halina,
Beata, a przygrywał nam Józef. Zapraszamy codziennie do naszych autorskich audycji, które prowadzą nasi wolontariusze. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dobrego świętowania.
Ciągle pada, asfalt ulic jest śliski jak brzuch ryby. Mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w bramie, lepiej się w tej bramie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja
chodzę,
nie przejmując się ulewą, ani śpiesząc, czując jaki krople deszczu zawieszczą. Ze złożonym parasolem minę pieszą. O tak, ciągle pada, alejkami już strumienie wody płyną. Jakaś para się okryła peleryną. Przyglądają się jak mokną bzy w ogrodzie. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby z gwiazdą burzy, z kwiatkiem dłoni. O tak,
ciągle pada.
Nagle ognie otworzyły się niebiosa. Potem zaczął deszcz ulewny się w głosa. Liście kloru się zatrzęsły wielkim morzem. A ja
chodzę.
I nie straszna mi wikura,
ani
piorun, który trafił obok drzewa. Słucham wiatru, który wciąż mi na mnie śpiewa. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze wody.